Dzień dobry panelistom i serdecznie dziękuję panelistom tego panelu, tudzież następnych za przyjęcie naszego zaproszenia. Poprowadzi pierwszą sesję profesor Jacek Kochanowicz, członek zarządu fundacji. Dlaczego postanowiliśmy zorganizować tę debatę, czy też serię debat, to jest rzecz oczywistą. Chcieliśmy jednak zgodnie z powołaniem fundacji, charakterem naszych debat, chcieliśmy, żeby to był taki jednak moment skupienia intelektualnej debaty w zbytej, powiedzmy, politycznego zacietrzewienia, politycznej eksploatacji, która jest zawsze nieuchronna w przypadku ważnych faktów społecznych, prawda, politycznych. No i do tego ograniczę moje wstępne słowa, przekazując przewodniczącemu pierwszej sesji Jackowi Kochanowiczowi głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo. Tak, po tej katastrofie wrażenia pewno wielu osób były takie, że fantastycznie zupełnie udało się sprowadzenie ofiar do kraju. Było wrażenie, że państwo działa znakomicie. Natomiast refleksja po chwili była taka, że doszło do tej katastrofy i że coś musiało być niedobrze w organizacji państwa na najrozmaitszych jej poziomach, że coś takiego się mogło zdarzyć. Ja myślę, że to dla wszystkich jest punkt wyjścia do zastanawiania się. Porządek tego naszego, tej części będzie taki, że najpierw poprosimy panelistów o wystąpienia w kolejności alfabetycznej, o mniej więcej 10-minutowe wystąpienia i chcielibyśmy potem oddać głos sali z prośbą o możliwie krótkie komentarze i wypowiedzi i chcielibyśmy tą część sali zakończyć około 11, tak żeby zostawić około 5 minut każdemu z panelistów i około 11.30 zacząć przerwę. Także jeśli można pana profesora Hala prosić o pierwszą wypowiedź.
Dziękuję bardzo. Jedno zastrzeżenie na początku chciałbym zrobić, bo w tytule zaproszeniu było, że będziemy mówić zarówno oceniać stan państwa w świetle katastrofy smoleńskiej, jak i powodzi. Ja bym chciał mówić przede wszystkim jednak o katastrofie, dlatego że oczywiście powódź śledziłem z dużą uwagą jako obywatel, ale nie patrzyłem na nią z takim zaangażowaniem emocjonalnym i nie patrzyłem na nią pod kątem, jak tutaj państwo się sprawuje, chociaż oczywiście to było ważne. Natomiast muszę powiedzieć i z przyczyn osobistych, i z przyczyn państwowych, z wielką uwagą starałem się śledzić wszystko to, co jest związane z katastrofą, a więc poważne media. Czytałem książki, które na ten temat zostały opublikowane i wreszcie szczególną uwagę przywiązywałem do wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli państwa polskiego, a więc premiera, przewodniczącego komisji do zbadania katastrof, przyczyn katastrofy, ministra Millera, chociaż oczywiście jeszcze raportu nie mamy, a także akredytowanego pana pułkownika Edmunda Klicha. Oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że jeszcze tego raportu nie mamy i nie mamy także wyników śledztwa prokuratorskiego, które z pewnością potrwa znacznie dłużej. Ale wydaje się, że już można powiedzieć z całą pewnością, że takie moje pierwsze intuicyjne wrażenie potwierdza się, zresztą w pewien sposób zostało ono już zasygnalizowane przez pana właśnie, że państwo polskie zdało z całą pewnością egzamin po katastrofie. Myślę, że to było więcej niż godne uczczenie ofiar. Widać było na każdym kroku, w każdym razie w wydarzeniach transmitowanych przez media, a także ja mogłem to osobiście oglądać z perspektywy gdańskiej, gdzie odbyły się także bardzo ważne pożegnania ważnych osób, że to jest coś więcej niż godne uczczenie, to jest jakaś empatia, jakieś widać było emocjonalne zaangażowanie osób stojących na czele państwa w to, aby możliwie najgodniej uczcić ofiary tego narodowego dramatu. Ale zarazem jest ta druga właśnie myśl, że jednak przed katastrofą państwo polskie we ważnych swoich strukturach zawiodło. Nie jest moim zamiarem i nie czuję się tutaj oczywiście kompetentny, żeby wyważać odpowiedzialność poszczególnych osób i instytucji MON-u, Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera, ale można stwierdzić z całą pewnością, że jednak widzieliśmy i brak wyobraźni, i beztroskę, i to polskie jakoś to będzie, i zwyczajne łamanie procedur. No smutny jest opis praktyk występujących w 30. pułku, tym elitarnym, przewożącym najważniejsze osoby w państwie. Czy w związku z tym może jest tak, że rację miał w swojej diagnozie, formułowanej zresztą i wcześniej, Jarosław Kaczyński, pisząc, że i mówiąc wielokrotnie, że po prostu państwo polskie jest słabe. I tu jest jedno z najważniejszych zadań, które stoi przed siłami politycznymi. Powiedziałbym tak, że niewątpliwie wywody premiera o tanim państwie czy przedstawianie urzędników jako takiej warstwy w istocie niezasługującej na szczególny szacunek, to z całą pewnością nie są dobre sformułowania i myślę, że nie budują etosu służby państwowej. Nie podoba mi się ten łagodny populizm, jak żaden populizm. Ale nic nie pozwala przyjąć tezy, że katastrofa smoleńska nie wydarzyłaby się, gdyby u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwnie, wydaje się, że bałagan czy zaniedbania w strukturach organizacyjnych państwa odpowiedzialnych za transport, przewożenie VIP-ów był taki sam, może nawet więcej. Pewne strategiczne decyzje, między innymi ważne decyzje, jak wykreślenie tych ćwiczeń na symulatorach zapadły właśnie w tym okresie, a wydaje mi się, że presja psychiczna wywierana na pilotów byłaby większa. A więc sformułowałbym tezę, że to nie w szczególności państwo polskie pod rządami Platformy Obywatelskiej tutaj zawiodło, ale że to są błędy czy praktyki, które mają znacznie dłuższą praktykę i które w całej ostrości występowały także w okresie rządów PiS-u. Wydaje mi się zresztą, że w tej wizji silnego państwa nacisk położony był i jest przez prezesa PiS-u w innym miejscu. To jest wzmacnianie władzy centralnej, wzmacnianie władzy wykonawczej, ale raczej w celu kontroli społeczeństwa i myślę w pewien sposób także kontroli opozycji, a nie nacisk był położony, jest położony na walkę ze złymi przyzwyczajeniami i jakąś byle jakością, która w strukturach tego państwa występuje. I teraz wydaje mi się, że oczywiście to są twierdzenia jeszcze niekategoryczne, bo ja oczywiście czekam przede wszystkim na raport, na polski raport, na raport komisji ministra Millera. Ale wydaje mi się, że właśnie miarą powagi i siły państwa jest zachowanie wobec takich wyzwań jak katastrofa smoleńska. I myślę, że od naszej oceny, na naszą ocenę, mówię o ocenie społecznej, tej katastrofy będzie miało, dla tej oceny będzie miało wielkie znaczenie, co ostatecznie w tym raporcie się znajdzie. Jeśli zostanie ujawniona, a wiele na to wskazuje z wypowiedzi premiera i z wypowiedzi przewodniczącego komisji ministra Millera, gorzka prawda, czy cała prawda, to jest to znak nadziei, bo trzeba to traktować jako przejaw woli naprawy tych słabości, które w strukturach państwa występują. I tego właśnie oczekuję od raportu komisji rządowej, ubolewając, że prace nad nim się przeciągają. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo pana profesora Matyja, proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałbym przedstawić swoją opinię na temat, o którym rozmawiamy, w pięciu punktach. Pierwsza rzecz. Wydaje się oczywiste, że wśród przyczyn katastrofy smoleńskiej były takie, których źródłem była zgoda na byle jakość państwa. To nie znaczy, że były to wyłączne przyczyny, ale to, co w tej chwili wiemy i z śledztw dziennikarskich, i z informacji, które docierają ze śledztwa polskiego, no, rozmaitych szczegółów, na pewno tak było. I to była byle jakość, zgoda na byle jakość, która przejawiała się i w traktowaniu prezydenta. Mówię o traktowaniu przez instytucje, teraz nie mówię o polemikach, o mediach, o środowiskach opiniotwórczych. Traktowaniu prezydenta i samego lotu przez instytucje państwa poprzez takie rzeczy jak system szkolenia pilotów, o którym żeśmy się dowiedzieli, rzeczy no, wyjątkowo nagannych, jak i też obowiązywalność czy wymagalność pewnych twardych procedur. Także po katastrofie teraz nie mówimy o tym, jak zostały uczczone ofiary, ale jak przebiegały rozmaite prace związane z dochodzeniem prawdy. Druga teza jest taka, że ta zgoda na byle jakość państwa ma przede wszystkim źródła kulturowe, a nie polityczne. To znaczy, to nie jest tak, że wynika, ta zgoda na byle jakość państwa wynika z czyichś przekonań ideologicznych, ale przede wszystkim wynika z pewnych nawyków kulturowych, które mają charakter w wersji najłagodniejszej, no, zamiłowania do wygodnictwa i lenistwa, nie tylko w administracji państwa, i w całym życiu publicznym. To, o którym Aleksander Hall, hasło, o którym Aleksander Hall mówił, jakoś to będzie rzeczywiście, można powiedzieć, że jest na sztandarach tego stanowiska kulturowego. Po drugie, obawę przed naruszeniem interesów przez silne lub sprawne państwo. Interesów czasami zbrodniczych, jak w sprawie Olewnika, czasami korporacyjnych, czasami całkiem prywatnych i drobnych i śmiesznych. Tak? Ktoś się boi, że jeśli będzie egzekwowane prawo, jeżeli będą egzekwowane pewne standardy, straci pracę, że nie będzie miał takich możliwości funkcjonowania, jakie ma. To bardzo silnie, jakby jest silnym źródłem kulturowego sprzeciwu wobec mocnego państwa. I wreszcie trzeci typ to jest motywy, najsłabszy moim zdaniem motywy ideologiczne, czyli pewna obawa przed hasłem silnego państwa jako takim. Otóż tu zresztą chcę powiedzieć, że moim zdaniem strategia liberałów, mówię o liberałach prawdziwych i poważnych, nie mówię w tej chwili o żadnych partiach politycznych, obawa przed silnym państwem jest jednym z największych strategicznych błędów, dlatego że słabe państwo będzie znacznie trudniejszym, znaczy sytuacja, w którym państwo jest słabe, będzie znacznie trudniejsza dla zwolenników wolności niż sytuacja w Polsce, kiedy ona jest mocna. Znacznie większym zagrożeniem jest pewien chaos społeczny i brak elementarnej kontroli przestrzegania reguł. Trzecia teza jest taka, że po katastrofie smoleńskiej nie miały miejsca istotne polityczne i społeczne konkluzje dotyczące słabości państwa. To nie jest tak, że się o tym nie mówiło, ale nie zaszły żadne konkluzje. Tak samo zresztą stało się po aferze Rywina w sferze polityczno-ustrojowej, natomiast w sferze społecznej oczywiście było wtedy lepiej. Mieliśmy do czynienia z konkluzjami. Z tym wiąże się jeszcze jedna rzecz, która jest przedmiotem, myślę, że wspólnego poglądu, mimo pewnie różnic politycznych, sympatii z tym, co powiedział Aleksander Hall. Ja uważam, że politycy są bezradni wobec tej kulturowej dominacji sił akceptujących byle jakość państwa i w ogóle byle jakość w życiu publicznym. Bo to, co się przydarzyło polskiemu państwu, to pokazywała bardzo dobrze, jeszcze raz wrócę do Komisji Rywina. Komisja Rywina, bo gdyby Komisja Rywina przyszła ze swoimi pytaniami, zwłaszcza z pytaniami, jakie stawiał wówczas Rokita, do każdego polskiego zakładu pracy, do każdej polskiej instytucji, na uniwersytety, do mediów, w różne miejsca, to przesłuchanie wyglądałoby tak samo. Zawsze znaleźliby swoich Braunów, swoich Rywinów, Czarzastych, Łopaciuków. No, wszystkie te postacie moglibyśmy przetłumaczyć na język instytucji, które znamy lepiej niż Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i instytucje, które wtedy były bohaterami wydarzeń. A zatem można powiedzieć, że polityka w dużej mierze jest bezradna wobec takiego kulturowego nastawienia do państwa i sfery publicznej właśnie, które zaczyna się od jakoś to będzie, ale tak naprawdę przykrywa znacznie bardziej wstydliwe i gorzkie prawdy o naszym życiu publicznym. Wtedy zareagowano, mogę powiedzieć, że najbardziej przenikliwi politycy, chociaż nie zawsze najbardziej skuteczni, tacy jak Rokita, Dorn, zmarły w Smoleńsku minister Stasiak, Ujazdowski, zareagowali w bardzo silny sposób na to czymś, co Rokita nazwał szarpnięciem cugli, ale co było w gruncie rzeczy takim krzykiem kulturowym, tak? Znaczy, że jeżeli coś się nie zmieni, nie w świecie reguł formalnych, bo szarpnięcie cugli na pewno nie jest propozycją czystej reformy ustrojowej, ale właśnie w sferze reguł realnych, tych reguł, które uważamy za obowiązujące, to państwo będzie skazane na ową byle jakość. I można powiedzieć, że właśnie syndromem tego, że spór ma charakter kulturowy, a nie tylko polityczny, jest, że wszyscy politycy, którzy takie rzeczy głosili w swoich formacjach, nie tylko przegrali, ale moim zdaniem są izolowani. Są izolowani właśnie kulturowo, bo nie załapują się na istotę tego, co jest, czym jest dzisiaj polityka. Czwarta teza brzmi tak, że w sferze publicznej zobaczyliśmy państwo na ulicach. Tak? To jest bardzo pocieszający aspekt tej wielkiej tragedii, że zobaczyliśmy ludzi, którzy... Ja bardzo mam dużą nieufność co do wkraczania w motywy tego, dlaczego ludzie wtedy stali pod Pałacem Prezydenckim, dlaczego stali na ulicach Warszawy, kiedy przyjeżdżał kondukt pogrzebowy. Myślę, że to było znacznie mniej pokawałkowane niż w analizach socjologów, ale to, co chcę powiedzieć, to zobaczyliśmy państwo właśnie jako pewnego rodzaju może słabe w sensie konsekwencji, ale zobowiązanie. Tak bardzo dużo ludzi i tych zwykłych, szarych obywateli i środowisk opiniotwórczych, media poczuły się zobowiązane do przestrzegania pewnych bardzo wysoko postawionych, można powiedzieć, wysoko postawionej poprzeczki. A zatem to, co o czym Aleksander Hall mówi, że zdaliśmy egzamin jako państwo, dotyczyło państwa w takim bardzo szerokim rozumieniu, również państwo jako obywatel. Natomiast z tego nie wyniknęło nic konkretnego. Wydaje mi się, że to jest dość oczywiste w sferze społecznej, tak? Bo każda próba poszukania konkretnego efektu pociągałaby za sobą zarzut instrumentalizacji. Tak? Nie można było zbudować na katastrofie smoleńskiej żadnego, w pierwszym roku na pewno żadnego pozytywnego ruchu, ale jedna rzecz, która jest, mówię, pocieszająca i w tym sensie warto to w pejzażu analizy spraw państwowych uznać, że państwo jako pewne słabe zobowiązanie, pewne poczucie solidarności, wspólnoty, ale również tego, że właśnie co mówiono w kontekście śmierci prezydenta, miało miejsce. Teza piąta, nie uruchomił się niestety ani w środowiskach opiniotwórczych, ani w szerszej opinii publicznej apetyt na lepsze państwo. To jest najbardziej smutne, bo w gruncie rzeczy dowiedzieliśmy się, że za cenę pewnych słabości państwa, ale słabości rozumianych nie przez pryzmat rozwiązań ustrojowych, na przykład dominacji centrum nad samorządem terytorialnym, w ogóle nie o tym mówię, tylko słabości państwa w sensie właśnie zdolności traktowania poważnie pewnych procedur, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi ludzkie życie, no, w pewnym sensie honor państwa. Nadal moim zdaniem nie zaszły istotne zmiany, a te elementy, które pojawiają się w dyskusji politycznej, ściśle między ugrupowaniami politycznymi, mają charakter jednak zbyt często instrumentalny, żeby sądzić, że niosą one ze sobą pewną powagę w podejściu do sprawy na przyszłość. Można powiedzieć zatem, że zmiana, gdyby była postulowana, nie ma dzisiaj ani legitymizacji społecznej, ani legitymizacji politycznej. w imię zmiany politycy nie są w stanie zawrzeć żadnego kompromisu ponad głównym podziałem. To było widać i w postępowaniu Prawa i Sprawiedliwości, ale również Platformy Obywatelskiej, kiedy no bardzo wcześnie po katastrofie powiedziano, że nie ma mowy o tym na przykład, żeby ktoś bliski Prawu i Sprawiedliwości objął którąś z wakujących funkcji państwowych, bo to Platforma jest partią, która znajduje się u władzy. Nie chcę stawiać z tego powodu bardzo ostrych oskarżeń, czy formułować jakichś ostrych tez. Chcę powiedzieć, że państwo zostało potraktowane jako zobowiązanie słabe. Uczcimy pamięć zmarłych, zachowamy się porządnie, nie będziemy narażać uczuć bliskich ofiar katastrofy na dodatkowe stresy. Natomiast nie potraktowano tego, że ta poprzeczka wisi znacznie wyżej. Spróbuję powiedzieć pewną konkluzję dotyczącą pytania głównego, czyli tego, co nowego wiemy o państwie. Otóż można powiedzieć, że stosunkowo niewiele, natomiast wiemy jedną rzecz. Otóż państwo bardzo łatwo przechodzi te testy, w których samo jest arbitr. To znaczy takie, gdzie elity tego państwa, zwłaszcza elity zaangażowane w rządzenie, mogą wystawić mu ocenę. Ja chcę przypomnieć, że w 1999 roku przy okazji dziesięciolecia III Rzeczypospolitej ocenom entuzjastycznym w zasadzie nie było kresu, wątków krytycznych pojawiało się niezwykle mało. Można sarkastycznie powiedzieć, że gdy pojawia się problem poważny test przed państwem, ale taki, gdzie jeszcze państwo jest arbitrem, zawsze można w ostateczności umorzyć śledztwo. Natomiast mamy też testy, w których państwo nie jest arbitrem, które są testami tragicznymi. Tu została przywołana też powódź, ale myślę, że takich testów jest znacznie więcej i wtedy braki widać jak na dłoni. I myślę, że pierwszym obowiązkiem elity intelektualnej, opiniotwórczej jest to, żeby te błędy dostrzegać i o nich mówić, dlatego że są właśnie sprawą śmiertelnej powagi. I ani żałoba, ani partyjne sympatie, ani rozmaite prywatne interesy, jakie wszyscy posiadamy, nie powinny nas skłaniać do tego, żeby tej słabości państwa nie doceniać. Jest kwestią dyskusji, jak ją naprawić, jaką cenę trzeba zapłacić, bo zawsze za wszystko w życiu społecznym płaci się cenę, żeby zbudować znacznie silniejsze państwo. I jest kwestia, jak zbudować społeczne i poparcie, zaczynając właśnie od kwestii elit. Dzisiaj moim zdaniem elity na czele społeczeństwa, ale społeczeństwo myśli dość podobnie, wzmocnienia państwa, usprawnienia, nie chcą zapłacić rachunku za państwo, które będzie mniej byle jakie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i bardzo proszę pana profesora Rycharda.
Dziękuję bardzo. Powinien nacisnąć.
Tak.
Proszę państwa, ja w istocie też będę nawiązywał do tezy, która tutaj się już przewijała, że państwo wypadło lepiej w jakimś momencie, gorzej w innym momencie. I że generalnie teza, której będę chciał bronić, brzmi tak, że państwo, ocena tego, w jaki sposób państwo funkcjonowało, niewątpliwie zależy od etapu, który poddajemy ocenie. Moim zdaniem państwo stosunkowo źle zadziałało przed wydarzeniem nadzwyczajnym, takim jak jest katastrofa, stosunkowo dobrze, bezpośrednio po wydarzeniu tego rodzaju i znowu stosunkowo słabiej w dłuższym dystansie po tym wydarzeniu. A ta fluktuacja tych ocen od gorszych poprzez relatywnie lepsze do znowuż gorszych zależy w moim przekonaniu głównie od tego, jakie czynniki sprawowania władzy, jeśli tak można powiedzieć, i w ogóle organizowania rzeczywistości państwo uruchamia. Państwo okazywało się słabsze wtedy, kiedy uruchamiało jako takie czynniki twarde instytucjonalne procedury. Okazywało się być sprawnie działające wtedy, kiedy uruchamiało to, co można nazwać czynnikami należącymi do szerokiego repertuaru tak zwanej soft power, czyli tej miękkiej władzy, czyli jakieś nadzwyczajne próby mobilizacji oraz także próby mobilizacji opartej o kapitał zaufania, który w pewnych enklawowych miejscach okazywał się być istniejący. I to właśnie jak gdyby różnorodna zdolność aktywizowania tych dwóch typów środków sprawowania władzy wpływała na to, że ta ocena jest różna w zależności od etapu, który tej ocenie poddajemy. No cóż, tak jak już tutaj było mówione, rzeczywiście było tak, że państwo wypadało dobrze wtedy, kiedy reagowało na problem, wypadało lepiej niż wtedy, kiedy rozważalibyśmy profilaktykę, czy też jakieś środki, które mogą zapobiec zwiększaniu prawdopodobieństwa powstawaniu takiego dramatycznego wydarzenia. Lepiej z pewnego rodzaju mobilizacją sobie radziło niż z procedurami, które zmniejszają właśnie szanse powstania tego typu wydarzeń. To pokazuje moim zdaniem generalną słabość instytucjonalną państwa. Zresztą analogicznie było tutaj z kwestią powodzi. W moim przekonaniu mechanizm był podobny. Generalnie okazywało się, że lepiej sobie państwo radzi z problemem niż z procedurami, których przestrzeganie zmniejsza szanse pojawienia się tego problemu. I to jest jak gdyby proces mniej więcej trwały. Natomiast czego się nauczyliśmy? No nauczyliśmy się właśnie chyba, że ta fluktuacja tej umiejętności radzenia sobie jest silnie związana z tym, jakie środki państwo uruchamia. Kiedy czyta się wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych w działania bezpośrednio po katastrofie, tak jak na przykład ostatni wywiad pana ministra Michała Boniego we wczorajszej Polityce, wtedy widać, i on wprost o tym mówi, ile działań było wtedy opartych o zaufanie. On powiada, że prawda, 1-2 telefony wystarczały, bo gdybyśmy uruchamiali procedury, to by to trwało tygodniami. To jest absolutnie zrozumiałe. To pokazuje, że to państwo poza wszystkim no ma być może jakieś ukryte właśnie wyspy, ukryte pokłady, może pokłady to za mocno powiedziane, enklawy zaufania i w społeczeństwie, które zwykle się ukazuje jako niezmiernie ubogo wyposażone w tego typu kapitał. Wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden argument za tym, żeby tego kapitału szukać właśnie poprzez dokładniejsze, w tym kapitału zaufania, poprzez dokładniejsze, bardziej tak mikroorganizacyjnie zorientowane działania. I to, że ten kapitał się ujawnił w takim okresie i w takich sytuacjach działania państwa, uważam za cenne. Ale ważne jest to też, aby ten ujawniony wówczas kapitał nie był traktowany jako alternatywny wobec z kolei kapitału instytucjonalnego, czyli procedur, trwałych reguł i norm postępowania. Żeby jedno potrafiło się dodawać do drugiego. Natomiast słabością naszego państwa moim zdaniem jest to, że potrafi korzystać albo z jednych metod w sytuacjach bardziej nadzwyczajnych, a słabiej potrafi korzystać z tych twardszych metod instytucjonalnych. Tak więc w tej perspektywie bezpośrednio po katastrofie państwo no, zdało egzamin. Zdało właśnie egzamin głównie dzięki mobilizacji tego typu działań miękkich, o których powiedziałem. I właśnie moim zdaniem tym można wyjaśniać tę gorszą ocenę działań państwa w okresie późniejszym, bo wtedy liczyły się już nie tylko miękkie zasoby, ale znowuż zaczęły się liczyć jakieś elementarne procedury, trwałe reguły działania, które mają służyć na przykład wyjaśnieniu przyczyn tej katastrofy. A tutaj było trochę takich, no, nazwijmy to eufemistycznie, momentów niepewności, prawda? Momentów niepewności instytucjonalnej właśnie. Czy właściwy wybór konwencji chicagowskiej, czy to, czy wybrano całą konwencję, czy tylko wybrano załącznik do konwencji, jak reagowano na raport MAC, na jaką jak gdyby refleksję zasługuje sama instytucjonalna konstrukcja MAC-u, o której no nieczęsto się pamięta, że jest kuriozalną instytucją, która zarówno certyfikuje lotniska, jak i zarazem wyjaśnia przyczyny przebiegów katastrofy. Jedno z drugim no nie pozostaje bez związku, jak to czasami wskazywano w polskich mediach, ale też no niezbyt często. Krótko mówiąc, te wszystkie procedury, które miałyby być bądź mogłyby być uruchomione dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy i dla podwyższenia jakości państwa, moim zdaniem one zadziałały słabiej. Tak jak gdyby państwo wróciło do tej swojej kolejny takiego działania słabiej, gdy chodzi o pewne głębsze procesy uczenia się. Krótko mówiąc, No jest tutaj taka pewna logika właśnie, że przed tym wydarzeniem nadzwyczajnym o charakterze takim jak katastrofa bądź powódź państwo wykazuje pewną słabość instytucjonalnych procedur zmieniających szansę, czy też zmniejszających szansę zaistnienia tego typu wydarzeń. Szkoleń pilotów, reguł lotu, budownictwa na terenach zalewowych, tak jak w przypadku powodzi. No bezpośrednio po, ocena jest lepsza w wyniku właśnie uruchomienia tych miękkich, poniekąd nadzwyczajnych środków sprawowania władzy. No po tym okresie znów jest nieco słabsza, ponieważ już te miękkie środki nie wystarczają, a te procedury instytucjonalne są słabo stosowane. To, że zachowujemy się, czy też nasze państwo, lepiej w sytuacjach tak zwanych nadzwyczajnych niż zwyczajnych, na pewnym poziomie jak gdyby sformułowania jest obserwacją trywialną i powielającą stereotyp, choć mocno jak gdyby osadzony w prawdzie. Ale moim zdaniem no właśnie nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że dowiedzieliśmy się, że te czynniki sprawowania władzy są tak mocno rozdzielone i że ta lepsza bądź gorsza ocena zależy w moim przekonaniu właśnie od tego, jakie czynniki sprawowania władzy i koordynowania sytuacji jak gdyby są używane. W moim przekonaniu każde państwo, aby było skuteczne, musi znaleźć pewien rodzaj koniecznej równowagi pomiędzy tymi dwoma czynnikami, a u nas tej równowagi właśnie brak. One są rozdzielone z przewagą jak gdyby znaczenia tych czynników miękkich uruchamianych w sytuacjach nadzwyczajnych. I w tym sensie, w moim przekonaniu, katastrofa smoleńska w pewnym sensie no, jak gdyby wzmocniła obraz naszej wiedzy o państwie, który mieliśmy także poprzednio, bo to nie są kompletnie nowe elementy wiedzy. W związku z tym myśmy się nauczyli tyle, że pewne intuicje, które były częściowo oparte o stereotypy, być może są intuicjami, które można próbować w jakoś bardziej systematyczny sposób uzasadnić. Ale żeby tutaj była jakaś radykalnie nowa lekcja na temat tego, czym państwo jest, jak państwo działało, to w moim przekonaniu takiej radykalnie nowej lekcji myśmy w wyniku tego dramatycznego wydarzenia, a także w wyniku powodzi nie odebrali. Jak rozumiem, my będziemy mieli jeszcze szansę, żeby się tak odnosić jest. Do głosów innych panelistów. Tak dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo pana profesora Staszkiewicza, proszę.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja chciałbym powiedzieć na temat zaplecza prawnego, na temat pewnych aspektów niejako danych przez strukturę normatywną. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że w okresie, o którym mówimy, państwo znalazło się w zasadzie w krainie nierzeczywistości. Ta nierzeczywistość po pierwsze polegała na tym, że było pod bardzo silną presją kierunku, który był niejako reakcyjny na teraźniejszość. Można mówić o reakcjonizmie, można mówić o historyzmie, w każdym bądź razie negującym każdą istniejącą ekipę w imię jakiejś przeszłości. To nie jest ideologia, która neguje teraźniejszość w imię przyszłości, tylko odwołująca się do przeszłości. Ta teraźniejszość miała być zła, a jakieś wartości miały tkwić w potędze Rzeczypospolitej. To, co jest istotne, to nigdy nie wiadomo w zasadzie, co jest punktem odniesienia. Drugą nierzeczywistość utworzyła sama ekipa rządząca i w zasadzie wpadła w pułapkę. Mianowicie nie zmieniono paradygmatu tworzenia prawa. To znaczy po 2004 roku, 1 maja, żadna z ekip w zasadzie nie pochyliła się nad nową sytuacją, co oznacza nowa sytuacja państwa członkowskiego Unii Europejskiej i tutaj wbrew temu, co niektórzy sądzą, że wprowadzono ustawę, samo myślenie jest stare. To ma duże znaczenie, gdyż prawo Unii Europejskiej to przede wszystkim procedury, to przede wszystkim myślenie o bezpieczeństwie. Ekipa rządząca w zasadzie brak reform społecznych zastąpiła polityką medialną, I to była taka druga nierzeczywistość, która odkryła się przy okazji OFE z całą okazałością. No, trzecia taka nierzeczywistość jest bardzo prosta, kieruje każdą biurokrację, mianowicie założenie, że jeżeli coś funkcjonuje, nie trzeba zmieniać. Dogmatyka prawnicza jest tutaj najlepszym przykładem. Jeżeli jakieś prawo uchwalone, to na pewno nie należy nawoływać do jego zmiany generalnej, ewentualnie modyfikacji. Instytucja, która istnieje, ma szansę na funkcjonowanie i nie trzeba tutaj dokonywać gwałtownych zmian. Co naprawdę, jeżeli chodzi o prawo, stało się w tym minionym roku, jeżeli spojrzymy na to od strony tworzonego prawa? Pierwsze wydarzenie, które jest, to powódź. Powódź dostarczyła kapitalnej lekcji, o której zresztą mówili moi przedmówcy, a mianowicie w sumie zgłoszono 5 projektów ustaw w sprawie powodzi. To jest mniej więcej okres od maja do lipca, w tym jeden poselski, potem prezydencki, rządowy i ostatni projekt, który się pojawia, to pojawia się w styczniu tego roku, gdzie chodzi o z kolei kolejne pieniądze na rzecz budowania zbiornika wodnego. To, co pokazało się wtedy z całą mocą, to to, że w zasadzie istniejące procedury w państwie, które istniały, okazały się nieprzydatne. W przeciwieństwie do tych procedur tworzonych ad hoc, takim just telefonicum po katastrofie, opartych na zaufaniu, na życzliwości, na działaniach absolutnie często społecznych, w przypadku powodzi było trzeba prawnie uregulować inne procedury niż te, które były na co dzień. To nic nowego. Tak samo jest przy autostradach. Tak samo było przy budowie stadionu sportowego. I oczywiście powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje. Czy mamy złych urzędników, czy złe procedury, czy z kolei te procedury są przeregulowane. Moja teza jest taka, że żyjemy w kraju, w którym przeregulowano procedury. W dużej mierze wynika to z obaw urzędników przed audytem, kontrolami zewnętrznymi, CBA, niestabilną sytuacją polityczną i to pokazuje, że Polskę można kostką Bauma wybaumować prawie na szczeblu samorządu, natomiast na szczeblu centralnym nic się nie daje zbudować. To są za duże pieniądze i najprawdopodobniej wszyscy tworzą tak wiele procedur, że skutecznie to uniemożliwia. Lekcja powodzi była przykładem, że trzeba było stworzyć procedury dwa w zasadzie, żeby to pokonać. Same koszty, jeżeli chodzi o powódź, jak się ogląda druki sejmowe, oceny skutków regulacji, nie są aż takie duże. To jest kwestia 500 milionów liczona przynajmniej w OSR-ach i potem jeszcze rozszerzona. Jeżeli chodzi o Smoleńsk, z punktu widzenia prawnego, zastrzeżenie, które tutaj można zgłosić do postępowania ekipy rządzącej, to, które zresztą zaciążyło brak decyzji w tej sprawie, to, że nie poproszono wyspecjalizowanego towarzystwa ubezpieczeniowego o wyliczenie stawek odszkodowań, co można było załatwić w trybie niejako dość prostym. No, skoro samoloty były nieubezpieczone, to oczywiście należało wprowadzić odpowiednie procedury. Negocjacje prowadzone w tej chwili niejako obciążają konto rządu i mają wpływ na atmosferę polityczną. Jeżeli chodzi o trzeci punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, o stosowanie prawa w tym okresie, czy stało się coś istotnego, no to należałoby tylko zwrócić uwagę, że z punktu widzenia służb specjalnych po raz pierwszy mamy nową sytuację. Służby specjalne się w ogóle nie pojawiły publicznie na forum systemu politycznego. Ja to oceniam dodatnio. To jest pierwszy okres, w którym szef służb przestał się opalać w świetle telewizyjnych kamer. Służby wykonywały swoją pracę, niewiele o tym wiemy. Jeżeli chodzi o CBA, CBA poza znowu nieprzestrzeganiem procedur dotyczących dostępu do informacji, w zasadzie zmieniło swój profil działania w tym okresie, ale w zasadzie też było niewidoczne. Jeżeli chodzi o trzecie zjawisko, na którym chciałbym zwrócić uwagę, to w zasadzie nic się nie zmieniło w zakresie budowania dualizmu organów państwowych. To jest ulubiona metoda poprzednich ekip, mianowicie próba zdobywania przez posłów odznaki sprawności śledczego, zucha czy harcerza jest bardzo godna uwagi, ale proszę pamiętać, że przy wszystkich plusach komisji śledczych cierpi prokuratura i organy do tego konstytucyjnie powołane. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o wynik tych komisji, to wynik politycznie może jest dodatni, aczkolwiek dyskusyjny. Z punktu widzenia prawnego one wszystkie w zasadzie nie kończą swoich działań. Tutaj należy zwrócić uwagę, że nie powołano komisji do spraw katastrofy smoleńskiej. Można to oceniać pozytywnie czy negatywnie, ale w jakiejś mierze udało się utrzymać organom państwa i to jest plus prowadzenie działań śledczych w ramach istniejących struktur władz. Po czwarte, trzeba mieć jasność co do tego, co się stało w legislacji. Jest to rok śmieciowej legislacji albo brulionowej legislacji, tak to nazywam. 90% ustaw to były ustawy nowelizacyjne. Nic się tutaj takiego nie działo, co by wskazywało, że w państwie się wydarzyło coś wielkiego. Nie zmieniano żadnych procedur. Ta cała legislacja była poświęcona w dużej mierze zarządzaniu państwem. Dużo ustaw dotyczących korporacji i spraw bieżących, niewiele natomiast takich, które by wskazywały, że państwo albo znajduje się w kryzysie, albo z tego kryzysu wychodzi. Jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą tworzenia prawa, to wyraźnie widać osłabienie pozycji Polski w tworzeniu prawa europejskiego i źle zbudowane struktury w tym zakresie, ale ten rok ani niczego nie zmieniał, ani niczego nie rozwiązywał. Po piąte, ten okres, o którym rozmawiamy, to ujawnił całe bardzo mocno zjawisko, któremu trochę więcej uwagi należy poświęcić, mianowicie pewne rozdwojenie prawa. Dla polityków prawo polskie ma być soft law, dla obywateli to ma być hard law, prawda? Obywatel ma rygorystycznie przestrzegać złego prawa, często bardzo złego, natomiast politycy mogą, że tak powiem, nie przywiązywać znaczenia do procedur i norm technicznych. Wprawdzie w przypadku najważniejszych obywatelskich praw konstytucyjnych udało się w ostatnich latach wywalczyć realizację tych procedur, ale w przypadku pomniejszych procedur one są lekceważone, dostęp do informacji, prawa konsumenta, pacjenta, jakość produktów, etc. Nasze spotkanie dzisiejsze w zasadzie dotyczy tego, norm technicznych i procedur. Gdyby były przestrzegane i egzekwowane procedury, nie spotkalibyśmy się i poświęcali uwagi temu tematowi. To oczywiście brak respektu dla prawa wynikających z subiektywnych ocen podmiotów, czy normy są doniosłe i czy ważne i czy można nimi sterować ręcznie. To w końcu nic nowego. Proszę pamiętać, że ktoś, kto nie dostrzega związku między katastrofą Kazy pod Mirosławcem 23 stycznia 2008, a katastrofą kwietniową, nie zrozumie istoty, jaką odgrywały w tych momentach procedury. To ja jako wykonawca oceniam, czy dana procedura jest doniosła i czy należy ją wykonać, czy można ją wykonać w części albo z niej zrezygnować. To oczywiście tworzy ustrój drugiej świeżości. Politycy stwierdzają, że jezior jest jedynie lekko nieświeży, prawda, a nie, że jest zepsuty. I konkluzja tego punktu jest bardzo prosta. Czy się nam podoba, czy nie, cywilizacja, w której żyjemy, oparta jest na normach technicznych i na procedurach. To zastępuje XIX-wieczne zaufanie przy więzi lokalnej, takiej jaka była, prawda, w czasach Gemeinschaft, prawda. Można przykładowo nie przestrzegać pewnych norm, na przykład nie ogradzać polskiego Sejmu, naruszając tym zasady bezpieczeństwa i twierdzić, że wymóg demokracji jest taki, że nie można go ogrodzić. No ale w końcu może dojść do wydarzeń, które przesądzą, że będzie trzeba to zrobić. Przedostatnia teza jest bardzo prosta, mianowicie w zasadzie był to rok bez ustaw, taki matrix law, taka legislacja bez ustaw. Dlaczego legislacja bez ustaw? Dlatego, że podejmowano całą masę działań, które miały być legislacyjne, natomiast ustawami się to nie kończyło. To były słynne kampanie Platformy Obywatelskiej, jesienne, kolejne jakieś próby zgłaszania projektów ustaw, które potem się okazały czymś niesłychanie żałosnym, prawda? W tym kontekście też należy widzieć działania premiera, który przyjechał do Sejmu i skończyło się na bardzo wątpliwej sytuacji, mianowicie na zwalczaniu dopalaczy, gdy po raz pierwszy w historii polskiego prawa pomylono przy tworzeniu prawa normy generalne i abstrakcyjne z normami indywidualnymi i konkretnymi, jak w decyzji GIS, Głównego Inspektora Sanitarnego, co pokazuje, że pomylono tworzenie prawa ze stosowaniem prawa. No więc jeżeli takie rzeczy się działy, to łatwiej zrozumieć coś przy innych procedurach. I ostatnia uwaga, pewne puste pola demokracji, które zawsze towarzyszyły ekipy i miały miejsce również w tym roku. Chodzi o wybory do Trybunału Konstytucyjnego. Pokazanie, że losy sędziów Trybunału Konstytucyjnego zależą od polityków i podkreślanie po raz kolejny tego zjawiska, prawda? Zlekceważono wszystkie wystąpienia organizacji społecznych, korporacji i środowisk naukowych w tej sprawie. Kandydatury pozostawiono do zagospodarowania partiom politycznym i rządzący, akurat ekipa, która nie widziała specjalnie własnego interesu, żeby obsadzać te stanowiska, pozostawiła to puste pole demokracji, które zostało zagospodarowane, tak jak wcześniej, przez grupy interesów. Podsumowując, można powiedzieć w ten sposób, że z punktu widzenia tworzonego prawa nie widać tu żadnych zmian. Jeżeli miały miejsce, to bardzo ewolucyjne. Kultura prawna, taka jaka była z podłoża historycznego, chyba bardziej z zaboru rosyjskiego niż z Galicji, pozostawała. Najbardziej niepokojące jest podejście i stosunek do norm technicznych, do tego, jak one są traktowane. Ja myślę, że można konkluzję postawić następującą, mianowicie jakie masło w Polsce tacy politycy. Po prostu te normy, zaniżanie norm służy pewnym określonym zjawiskom. Jeżeli chodzi natomiast o sam aspekt prawny, to zastąpienie procedur prawnych procedurami dwa przy okazji powodzi jako ekstra pokazuje, że najprawdopodobniej przemyślenia wymaga cały ten sektor regulacji, który miał bezpośredni związek z dwoma wydarzeniami, którym dzisiaj poświęcamy uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan profesor Wyrzykowski.
Bardzo dziękuję. Zastanawiałem się nad tym, czy można w podobny sposób analizować powódź i katastrofę, bo te dwa problemy zostały połączone w pytaniu, jakie zostało zadane uczestnikom panelu i publiczności zebranej. I mam wrażenie, że w pewnym zakresie można, i o tym będę za chwilę mówił, a w innych częściach są to zjawiska zupełnie różne. Zgadzam się z opiniami, że analizować trzeba te zjawiska obydwa w trzech czasowych odcinkach. Przed, w trakcie i po. I okazuje się, że mamy zbieżność wśród uczestników panelu co do funkcjonowania państwa i sposobu reagowania na rzeczywistość przed, w trakcie i w długofalowej, czyli rocznej perspektywie po. Ale myślę, że gdy mówimy o... Ja będę koncentrował się na zagadnieniach konstytucyjnych. Gdy mówimy o przypadku katastrofy lotniczej i przypadku klęski żywiołowej, to zastanowić się trzeba nad mechanizmem reagowania na zjawisko, które nastąpiło. Otóż powódź. Jak zareagowały instytucje publiczne różnego rodzaju? Parlament, mówił o tym pan doktor Staśkiewicz, ustawa nadzwyczajna, rząd, władza lokalna, władza wykonawcza, lokalna, straż pożarna, organizacje społeczne, organizacje ludzi, którzy się zorganizowali, czy ludzie, którzy się zorganizowali, żeby reagować na powódź. Ja myślę, że z tej perspektywy nie mamy, ja nie widzę żadnych elementów, które prowadziłyby mnie do krytycznej oceny tego, co w jaki sposób władza publiczna i społeczeństwo reagowało, władza publiczna w szczególności. Ale gdy próbowałem znaleźć raport o stanie po powodzi, nie znalazłem takiego raportu. To znaczy, co znalazłem i co mnie zastanowiło, znalazłem raport Najwyższej Izby Kontroli z 2009 roku o stopniu przygotowania województwa małopolskiego i świętokrzyskiego do powodzi. I to jest dokument, który świadczy o sile i sprawności państwa, raport NIK-u, o tym, co należy zrobić, aby uniknąć powodzi. Pytanie, czy raport ten był źródłem jakichkolwiek mniej lub bardziej zaawansowanych i skutecznych działań władzy zobowiązanej do działania? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale umiem odpowiedzieć na pytanie, które też było, cały czas jest omawiane, a mianowicie braku egzekucji prawa. Bo co mówi raport Najwyższej Izby Kontroli? Że mamy oto reguły określone w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, ale przede wszystkim, co wynika z dyrektyw Unii Europejskiej. I są ścisłe reguły czy zadania, które należy wykonać. Katastrofa powodziowa pokazała, że gdyby były wykonane chociaż w części te zalecenia, które wynikają z obowiązującego prawa, skutki powodzi mogłyby być mniejsze. To jest być może też elementem tej antykultury organizacyjnej, o której mówił pan profesor Matyja. Z punktu widzenia przygotowania do działań, które były konieczne w związku z powodzią, nie mam na ten temat wiedzy. Mimo że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, bardzo poszukiwałem takiej wiedzy. Co więcej, nie znalazłem żadnego sygnału, który mówiłby, że będzie przygotowany raport popowodziowy i wnioski, jakie wynikają dla państwa, dla wszystkich szczebli państwa. Przechodzę do katastrofy smoleńskiej, a katastrofa smoleńska jest dla nas wszystkich zdarzeniem, przepraszam za trywialność tego określenia, ale zdarzeniem wyjątkowym. Co to oznacza dla oceny? To oznacza, że nie mamy uprzednich doświadczeń, które pozwoliłyby nam na sformułowanie kryteriów porównawczych, pozwalających na ocenę działania państwa po katastrofie smoleńskiej w stosunku do podobnych zdarzeń z przeszłości. Nie było przeszłości, jest tylko teraźniejszość. W związku z tym wszelkie oceny muszą uwzględniać nowość sytuacji. I to, co nad czym się zastanawiałem, to nad odpowiedzią na 7 pytań, które sobie zadałem. One są krótkie i odpowiedzi są jeszcze krótsze. Po pierwsze, czy w wyniku katastrofy smoleńskiej nastąpił kryzys konstytucyjny w państwie? Odpowiedź jest nie. To jest istotne z punktu widzenia oceny konstytucji jako najważniejszego normatywnego instrumentu funkcjonowania państwa. I okazało się, że wszelkie próby odrzucenia konstytucji, które miały miejsce poprzednio, nie znajdują swojego uzasadnienia w kontekście również tak dramatycznej sytuacji, jaka powstała 10 kwietnia ubiegłego roku. Innymi słowy, odrzucenie Konstytucji III Rzeczpospolitej jeszcze raz katastrofa potwierdziła niezasadność tej koncepcji związanej z funkcjonowaniem państwa. Po drugie, czy wystąpiły symptomy kryzysu konstytucyjnego? I odpowiadam, nie było nie tylko kryzysu, nie było również symptomów kryzysu konstytucyjnego. Po trzecie, czy wystąpiły takie problemy o charakterze konstytucyjnym w procesie przejmowania urzędów, szczególnie urzędu prezydenta, które by wskazywały na to, że konstytucja zawiodła w najbardziej dramatycznym momencie ostatniego czasu? I znowu odpowiadam, konstytucja nie zawiodła. Mechanizmy, które zostały stworzone przez twórców konstytucji, działały prawidłowo, bo prawidłowo były skonstruowane. Natomiast jest pytanie, jak daleko ma sięgać wyobraźnia twórców norm prawnych? I odpowiedź jest do granic racjonalności. Można przekroczyć granice racjonalności, tak jak nie można przekroczyć granic irracjonalności. Zatem, jeżeli stawiam tezę o racjonalności rozwiązań konstytucyjnych, Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, to po to, żeby pokazać na przykładzie konsekwencji katastrofy smoleńskiej ten minimalny poziom racjonalności regulacji konstytucyjnej. Czwarte pytanie związane jest dla mnie z bezpieczeństwem państwa jako elementem istotnym funkcjonowania państwa i elementem konstytucyjnie uregulowanym. Mam na myśli sytuację, w której nastąpiła śmierć wszystkich dowódców wszystkich rodzajów sił zbrojnych. I okazało się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, mechanizm przejmowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa na poziomie dowódców zadziałał. Dalej, piąte pytanie z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale jeszcze szerzej rozumianego, brzmi, czy katastrofa w relacjach zewnętrznych, czyli międzynarodowych, w stosunkach Polski na arenie międzynarodowej spowodowała perturbacje, które by mogły być powodem zarzutów co do naruszenia konstytucji, czy co do niewykonywania zadań konstytucyjnych przez organy państwa w sferze polityki zagranicznej. Odpowiedź moja jest również negatywna. Dalej pytanie, czy organy władzy publicznej zawiodły w realizacji swoich zadań związanych bezpośrednio z bezpośrednimi czysto ludzkimi skutkami katastrofy. Odpowiedź już była udzielona. Nie zawiodły. Z różnych powodów i zgadzam się z tymi wypowiedziami, które były przedstawione. I ostatnie, siódme pytanie. Czy by działać w nadzwyczajnych okolicznościach organy władzy publicznej były zmuszone do naruszania prawa bądź do naruszania konstytucji, żeby zachować się w sposób właściwy, odpowiedni dla zdarzenia, które miało miejsce? I znowu, odpowiedź moja jest negatywna. Nie musiały. Jaka jest konkluzja? Konkluzja jest taka, że konstytucja dała i ustawodawstwo w dużym stopniu dało podstawy do właściwego reagowania państwa na nadzwyczajną sytuację. Co to znaczy? To znaczy, że państwo zdało egzamin, ale zastanawiam się, i to jest już przechodzę do konkluzji, zastanawiam się, czy umiemy wyciągać wnioski z pewnych symptomów zjawisk. Nawiązuję do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego. Wyrok z 2009 roku. I mam wrażenie, że gdyby umieć właściwie analizować problemy, które były źródłem sporu kompetencyjnego, to być może, i wyciągać wnioski, być może nie doszłoby do różnych zdarzeń, najpierw mniejszych, potem większych, potem kumulujących się i zamieniających się w domino, które nastąpiły później. Umiejętność widzenia śladu, symptomu problemu jest jedną sprawą. Umiejętność wyciągania wniosków i konsekwencji w doprowadzeniu do tego, aby symptom nie zamienił się w źródło dramatu, to jest inna kwestia. I to, co wspólne, to jest ostatnie zdanie, to, co wspólne dla powodzi i dla katastrofy smoleńskiej, to jest pytanie, jakie wnioski zostaną wyciągnięte długookresowo z raportu o popowodziowego i z raportu posmoleńskiego. To jest dla mnie decydujące. Czy będziemy mieli do czynienia z patchworkiem ustawodawczym, czyli takim rodzajem pozornego rozwiązania spraw poprzez zmianę tej czy innej ustawy? Czy będziemy mieli do czynienia z taką zmianą kultury konstytucyjnej, kultury prawnej, kultury politycznej i kultury obywatelskiej, która doprowadzi do zmiany kulturowej, o której mówił pan Matyja? Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Mamy teraz nieco ponad 20 minut na pytania z sali. Bardzo proszę, żeby osoby zadające pytania się przedstawiły. Bardzo proszę. Tam pierwsza osoba, za panem podniósł, pan redaktor chyba, podniósł przed chwilką rękę, ale nie wstaje. To bardzo proszę.
Józef Niżnik. Słuchając panów panelistów, trzech pierwszych panów panelistów, ja miałam takie rosnące
przekonanie. O pytanie, prawda?
No, tak, będzie pytanie. Będzie pytanie. Rosnącą wątpliwość, czy ta diagnoza słabości, byle jakości państwa nie jest pewnym nadużyciem. No i o tym, że tak chyba jest, przekonali mnie dwaj kolejni paneliści, a zwłaszcza profesor Wyrzykowski. Bo w związku z czym moje pytanie jest takie, czy my rzeczywiście nie przesadzamy, mówiąc o byle jakości państwa, wskazując na przykład na brak procedur. Procedury były, one były po prostu, nie były one przestrzegane, a nie były przestrzegane z powodów, o których zdaje się pan profesor Matyja mówił, to znaczy z powodów kulturowych. A to jest coś zupełnie innego. Obecność procedur, istnienie procedur, a potem i stosunek do procedur. Innymi słowy, argument profesora Wyrzykowskiego, że w sensie konstytucyjnym państwo zdało egzamin, jest zasadnicze i w związku z tym uważam, że mówienie o byle jakości, słabości państwa, to jest po prostu pójście trochę za daleko.
Bardzo proszę pani.
Dziękuję bardzo. Danuta Wanik. Ja mam pytanie do pana doktora Staśkiewicza. Pana nazwisko kojarzę z podpisem dokumentów, które powstają w Biurze Studiów i Analiz Sejmu. Czy dobrze? Tak.
Od 2006 roku nie odpowiadam za to. Nie jestem doktorem.
Bo to w takim razie moje pytanie jest bezzasadne. Sądziłam, że pan tam pracuje dalej, ponieważ mnie by interesowało, na jaki temat zwracali się o ekspertyzy posłowie w minionym roku. To jest takie biuro, które dostarcza wiedzy brakującej w danym momencie i w związku z tym, przepraszam bardzo, że nie trafiłam w sedno, to znaczy w zajęcie pana obecne. I mam takie ogólne spostrzeżenie. Zarówno pan Hall, jak i pan Matyja, jak i pan Richard zwracali uwagę na byle jakość państwa. Pan profesor Wyrzykowski zwrócił uwagę na to, że konstytucja w tym trudnym okresie zda egzamin. Ja się zgadzam, ale wiem jednocześnie, że są takie segmenty naszej konstytucji, które są lekceważone niemalże od momentu jej uchwalenia. Dotyczą one niestety stosunków państwo-kościół. Ta byle jakość w pewnym momencie zaczęła się od ważnych zagadnień, z których wynikałoby stosunek poszanowanie państwa, poszanowanie prawa stanowionego i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Dziękuję. Krzysztof Iwkowski. Panowie w swoich wypowiedziach przyjęli taką klasyfikację stanu państwa, czy działania państwa przed katastrofą, czy przed wydarzeniami nadzwyczajnymi, w trakcie i po. Chciałbym się zapytać, co panowie by powiedzieli na propozycję innej klasyfikacji, powiedzmy bardziej funkcjonalnej, która by próbowała odpowiedzieć na pytanie, do czego służy polskie państwo. Moja hipoteza w tej kwestii byłaby taka, że można podzielić rolę państwa na symboliczną i realną i rzeczywiście w kwestiach symbolicznych państwo funkcjonuje dobrze. To jest to, o czym mówił pan Hall, że ofiary zostały godnie upamiętnione, że pierwszy tydzień po katastrofie został dobrze logistycznie zorganizowany, ale również to jakby w jaki sposób, dlaczego doszło do katastrofy smoleńskiej, też pokazuje, że państwo służy głównie do kwestii do rzeczy symbolicznych, bo jak inaczej niż symboliką wytłumaczyć obecność w delegacji do Smoleńska prezesa Narodowego Banku Polskiego czy całego Dowództwa Sił Zbrojnych. Na poziomie realnym niestety państwo funkcjonuje o wiele gorzej, dlatego że wszystkie te błędy, które popełniono w kwestii organizacji śledztwa, o których mówił profesor Richard, zostały popełnione właśnie w ciągu tego pierwszego tygodnia. W związku z czym pytanie, co panowie by powiedzieli na taką propozycję klasyfikacji funkcjonalnej? I drugie, czy nie uważacie państwo, że niejasny sposób podjęcia decyzji w sprawie pochówku pary prezydenckiej na Wawelu, to znaczy do tej pory nie wiadomo, kto tę decyzję podjął, też nie jest przejawem słabości państwa również w tej symbolicznej sferze, która wydaje się bardziej czy lepiej obsłużona. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Ja się nazywam Gilejko Leszek i mam pytanie takie dosyć ogólne, ale myślę, że dosyć ważne, przynajmniej dla mnie osobiście bardzo istotne. Znaczy mianowicie oczywiście wszyscy się zgadzamy pewnie z tym, że nasze państwo nie jest najmocniejsze. Różne są punkty słabości tego państwa, różnych powodów wynikających. Chyba to jest temat raczej dosyć oczywisty i jasny. Natomiast mój problem czy pytanie polega na tym, czy jakiekolwiek o wiele silniejsze państwo z dużym doświadczeniem, procedurami, wszystkim innym, o czym panowie mówili, wytrzymałyby to presję polityczną, jaka toczyła się przed wydarzeniami, przed katastrofą smoleńską i toczy się także dzisiaj. W moim przekonaniu żadne państwo by nie wytrzymało takiej presji politycznej i zawłaszczania tematu tragedii narodowej przez określone siły polityczne. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Aina Hussein, Najwyższa Izba Kontroli. Chciałabym podziękować za te słowa uznania, które padły wobec mojej instytucji. I chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które również padło jednocześnie. Czy będzie raport o stanie po powodzi? Będzie taki raport. Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się zagrożeniem powodziowym systematycznie, regularnie, nie tracimy z oczu takich problemów. Będzie również raport dotyczący okoliczności związanych z katastrofą smoleńską. Kontrola jest w toku. Jakie wnioski zostaną z tego wyciągnięte? To było drugie pytanie, które jednocześnie było z tym związane. To zależy od po części mediów, nacisku opinii publicznej, już nie od nas. I tutaj chciałam się spytać Państwa, czy Państwo również jako część znacząca tego społeczeństwa, ta część opiniotwórcza, będziecie chcieli się przyczynić do tej presji, do wywarcia tej presji, żeby te wnioski pokontrolne NIK-u mogły być faktycznie wdrażane. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Ja mam pytanie jeszcze do...
Gdyby pani była tak uprzejma się przedstawić.
Agnieszka Dobrzyńska. Chciałam się zapytać o dwie sprawy, które mnie nurtują pod względem prawnym. To znaczy pierwsza rzecz, jeżeli tak dobrze oceniamy jakby realizację tutaj konstytucyjnego prawa, to dlaczego wybrano gorsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o stosowanie konwencji chicagowskiej zamiast porozumienia polsko-rosyjskiego? Raczej no jeżeli to było dla nas... nie wiem, mniej korzystne. A drugie pytanie, jeżeli była w dzień, rozumiem tutaj, katastrofy, w jaki sposób mogło dojść do przyjęcia władzy w momencie, kiedy jeszcze nie było odnalezione ciało pana prezydenta? Jak to ma się do konstytucji?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Kazimierz Łastawski. Bardzo krótkie dwa pytania. Czy na działalność państwa nie wpływa wyraźnie rozwinięte partyjniactwo? Nie słyszałem tutaj w tym zakresie uzasadnień, a to jednak w moim przekonaniu oddziaływuje. I druga sprawa, czy społeczeństwo, państwo nie lepiej wypada w różnych improwizacjach niż w rzetelnym, codziennym funkcjonowaniu? Ten czynnik chyba od wielkiej improwizacji do dnia dzisiejszego występuje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeśli nie ma żadnych głosów, to ja sobie pozwolę zadać pytanie do wszystkich panelistów. A moje pytanie jest takie. Myśmy popatrzyli, jak panowie oceniają sprawność państwa polskiego w perspektywie porównawczej, biorąc pod uwagę, że jesteśmy trzecim od końca najbiedniejszym krajem w Unii Europejskiej. I że są tam również kraje takie jak, no nie będę wymieniał, prawda, ale może na samej górze Dania, jeśli chodzi o sprawność państwa, a potem można sobie jakoś uszeregować. Więc czy nasze miejsce pod względem tej sprawności mniej więcej odpowiada temu rankingowi zamożności, czy też jest to jakoś inaczej uporządkowane? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Może jeszcze taka uwaga, a nie pytanie, że ponieważ tam pada taka formuła, czy państwo zdało egzamin, to chciałem przypomnieć, że ona się pojawiła zaraz po pogrzebie, kiedy prezydent Komorowski powiedział, że państwo zdało egzamin. No i takie badanie opinii publicznej, które było wtedy przeprowadzone, to pokazało, że rzeczywiście społeczeństwo podziela jego przekonanie, że państwo zdało egzamin, ale jako organizator pogrzebu, ale nie zdało sprawy wtedy, kiedy pytano o politykę, która no, zakończyła się w Smoleńsku, czy historia, prawda, oraz o wyjaśnienie. No i ta sytuacja właściwie się nie zmieniła przez rok. Znaczy jest takie same po roku panują społecznie przekonanie, że owszem, prawda, ten pochówek był godny, ale procedury, jakkolwiek to nazwiemy, zawiodły oraz nie posunęliśmy się w wyjaśnianiu. I to jest ciekawa sytuacja, ponieważ w ciągu roku to przekonanie się utrwaliło i jest no to, co panowie mówili prawie wszyscy, to dowodzi głębokiego podobieństwa między opinią masową a no, elitą, która tę opinię masową współtworzy. To jest pewna definicja, która w Polsce powstała i pytanie, czy to w ogóle się kiedykolwiek zmieni. bo zmienić to się może taka definicja społeczna przez jakieś znowu wielkie akty symboliczne. Prawdopodobnie opublikowanie jakiegokolwiek raportu w tej sprawie, no może coś zmieni, a może nie zmieni. No i też to jest tak, że ta siła państwa, to elementem tej siły państwa, to jest społeczne przekonanie o tym, czy państwo jest silne. Otóż państwo to uległo osłabieniu przez to, że powstało społeczne przekonanie, że państwo sobie nie poradziło z dwoma rzeczami. No, z jakąś skoncertowaniem polityki na wysokim szczeblu przedtem oraz no, z brakiem efektywnego takiego czy zadowalającego wyjaśnienia tej katastrofy. Przepraszam, że to nie było pytanie, ale słowo pytanie w takich sytuacjach rozumiem bardzo ogólnie.
Pytanie bez znaku zapytania. Z kropką. Bardzo proszę.
Katastrofa wykazała, że największym wrogiem państwa, czy w każdym razie osobami, które najbardziej państwo osłabiają, są funkcjonariusze państwa. Co mam na myśli? Mam na myśli zachowanie no, wysokich urzędników, a przede wszystkim posłów. W gruncie rzeczy wylało się morze inwektyw, i to morze inwektyw jest po prostu, stanowi szalone zagrożenie.
Też z prośbą o dojście do pytania.
Dobrze, zaraz. Wie pan, no nie jest to, nie jesteśmy tutaj ograniczeni do pół minuty. I w związku z tym chciałem zadać pytanie takie, czy panowie widzą jakieś możliwości samoobrony państwa, obrony państwa przed tym zjawiskiem? Jeśli temu nie postawi się tamy, to można przewidywać, że Rzeczpospolita prędzej czy później upadnie, dlatego że kraj, w którym jeden z najważniejszych jego ludzi może mówić, że jesteśmy kondominium rosyjsko-niemieckim, po prostu taki kraj traci rację bytu, staje się pośmiewiskiem. I ja uważam, że to jest zagrożenie szalone. Panowie kompletnie na to nie zwrócili uwagi. Możemy się oczywiście bawić w analizę paragrafów przeróżnych, ale tutaj mamy po prostu mrówczą robotę nad dyskredytacją państwa, nad niszczeniem tego państwa i nad doprowadzeniem Bóg wie do czego.
Bardzo proszę. Jeśli nie ma w tej chwili żadnych pytań, to może bym poprosił panów w kolejności może odwrotnej o jakąś pierwszą rundę reakcji, a później jeszcze będziemy mieli troszkę czasu.
Bardzo dziękuję. Pierwsza kwestia po kolei. Stosunek państwo Kościół, który był ukazany w kontekście katastrofy. Obserwowałem obrazy na lotnisku w Warszawie w momencie przywiezienia ciała prezydenta. Byli na lotnisku przedstawiciele najwyższych władz państwa in corpore i przedstawiciele Kościoła. Jeżeli dobrze pamiętam, jedyne słowa, które były wypowiedziane wówczas, to były słowa wypowiedziane przez hierarchów kościelnych. Co oznacza, jaką rolę w tym momencie odgrywali przedstawiciele państwa i przedstawiciele Kościoła. To było dla mnie zaskoczeniem, dlatego że oznaczało to dla mnie oddanie przedstawicielom Kościoła katolickiego w Polsce gospodarstwa w postaci uroczystości powitania ciała prezydenta na ziemi polskiej. I moje zaskoczenie, że w warunkach konstytucyjnych państwa świeckiego, nie laickiego, tak silną rolę odgrywali przedstawiciele Kościoła. Nie mówię o późniejszych sytuacjach. Co do pochówku na Wawelu, też pytanie było konstytucyjne. I to zostało wyjaśnione. Ja nie mam nic do dodania w tej sprawie i każdy ma własny pogląd na ten temat. Również dla mnie jest istotnym argumentem okoliczność, kto jest gospodarzem Wawelu. I wtedy również możemy z tej perspektywy oceniać całą sytuację, ale proszę mi pozostawić mój bardzo prywatny pogląd do mojej własnej, mego własnego przeżywania rzeczywistości. Jeśli chodzi o konstytucję a konwencję chicagowską, nie ma żadnego związku między konstytucją a konwencją chicagowską. I to nie jest uchylenie się od pytania, tylko tak pytanie zostało postawione. Inne jest pytanie, czy należało wybrać tę czy inną podstawę działania. Na to pytanie ja nie umiem odpowiedzieć, ponieważ nie zajmowałem się tą sprawą i gdybym wypowiedział się, wykroczyłbym poza swoje prawnicze kompetencje. Po prostu mogę przyjąć do wiadomości argumenty jednej i drugiej strony, ale nie jestem specjalistą z zakresu prawa lotniczego. Czy nie za wcześnie nastąpiło przejęcie władzy, skoro, jak pani powiedziała, nie odnaleziono ciała prezydenta? Władza została przekazana w trybie określonym w Konstytucji w momencie, w którym zostało potwierdzone, że nikt z pasażerów nie żyje. Ponieważ wiadomo było, że na pokładzie był prezydent, stwierdzenie, które było, jak mówię, urzędowo potwierdzone, dało podstawę do sytuacji, która nastąpiła. Powstałoby pytanie, co zrobić w momencie, gdyby się okazało, czysto hipotetycznie, że nastąpił błąd. Błędy można odwracać aktem przeciwnym, to znaczy działaniem, które doprowadziłoby, gdyby była taka sytuacja, do przekazania ponownie władzy prezydentowi, który został wybrany w wyborach bezpośrednich. Klasyfikacji symboliczne, realne funkcje państwa, oczywiście można przyjmować różne klasyfikacje, ale co ciekawe, przyjęcie proponowanej przez pana klasyfikacji nie uchyla treści wypowiedzi, które były związane z zachowaniami państwa na pierwszym, na drugim i na trzecim etapie. Także to jest bardziej kwestia ujęcia problemu. I ostatnie dwie uwagi. Sprawność państwa, a zamożność. Nie wiem. Ja myślę, że niezamożność jest decydująca. Znaczy, nie wiem w tym sensie. Mam wrażenie, że niezamożność jest decydująca. Że jeżeli porównamy, przepraszam, Poznań i Białystok, to może się okazać, że zamożność państwa jest, to znaczy tej lokalna zamożność, jest funkcją sposobu myślenia i rozumienia organizacji, konsekwencji w działaniu, pracy organicznej, a nie zamożność wpływa na to, że ludzie myślą lepiej lub gorzej. Raczej widzę tę odwrotność. I co do wypowiedzi pana profesora Sługa, że nie posunęliśmy się w wyjaśnianiu, mam zasadniczo odmienny pogląd. Bowiem jeżeli jako punkt wyjścia przyjmiemy to, co wiedzieliśmy 10 kwietnia, 10 czerwca, 10 września, 10 grudnia i 7 kwietnia 2011 roku, to jest to ogromna, udokumentowana wiedza o tym, co się zdarzyło. To nie jest, nie mogę przyjąć tezy, że nie posunęliśmy się w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Myślę, że wiemy dzisiaj dużo, dużo więcej. I jeżeli będziemy stali na stanowisku, że, przepraszam, że nie posunęliśmy się w wiedzy, to znaczy będziemy myśleli magicznie. To znaczy pewne stwierdzenie ma tworzyć rzeczywistość czy wyobrażenie o rzeczywistości, w wyniku którego to wyobrażenie o rzeczywistości będziemy myśleli, że nawet w raporcie, który będzie końcowy, będziemy mogli uznać, że niewiele się posunęliśmy w wyjaśnieniu. Jako prawnik wiem, co to znaczy dowód i co znaczy twardy dowód w danej sprawie. Tych dowodów twardych mamy dzisiaj znacznie więcej niż 10 kwietnia, a to oznacza, że jest proces wyjaśniania dalej zaawansowany niż wtedy, kiedy był przed rokiem. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Więc po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na problem ustaw. Rozumiem, że ta rzeczywistość konstytucyjna w jakiejś mierze nie było pytań w sensie tych siedmiu punktów. Natomiast czy w sensie ustawowym państwo zdało egzamin? Otóż mam pewien dylemat. To znaczy z punktu widzenia praworządności rzeczywiście nie naruszano w zasadzie żadnych norm, ani ustaw, ani rozporządzeń. Ale niepokojące jest, że przy każdych wydarzeniach ekstraordynaryjnych w zasadzie trzeba tworzyć prawo dodatkowe, co pokazuje, że poziom regulacji na poziomie ustaw jest niejako odsuwany. I to jest pytanie o kapitalnym znaczeniu. Czy ta regulacje, które istnieją, na przykład dotyczące powodzi, nie była ani to pierwsza, ani ostatnia powódź, prawda? Są uregulowania, są instytucje w tej mierze. Wymagało to jednak co najmniej trzech bardzo szczegółowych ustaw, które musiały niejako ominąć istniejące procedury przy inwestycjach, mówiąc najkrócej. Co pokazuje, że jest to poważny problem, ale mówię, z punktu widzenia ustawowego nie było tutaj naruszeń. To co mówi pani profesor Waniek natomiast stosunków państwo Kościół, no trzeba się pogodzić, że Kościół jest niesuwerennym ustawodawcą w tym kraju, że w zasadzie nie mając, że tak powiem, reprezentacji, decyduje o pewnych sprawach na poziomie ustaw i pogodzić się, analizując do tyłu wpływ. No po prostu tak to wynika z analiz, że tak powiem, historyczno-socjologicznych. Nie zabieram głosu na temat postaw i ocen tego na przyszłość. Wyjaśniam tylko, że taki wpływ jest widoczny. Co do tego pańskiego pytania, pana Wyszkowskiego, czy na poziomie realnym państwo działało, no moim celem było pokazanie instytucji prawnych, które funkcjonowały niezależnie. To znaczy wszystkie one funkcjonowały tak, jakby się nic nie stało. Z tego punktu widzenia jest to jednak argument, że w zasadzie się nie było jakichś perturbacji w państwie, które by zachwiały tymi instytucjami. Nawet sąd elektroniczny się pojawił i działał do tego momentu, dopóki serwer, że tak powiem, się nie zapchał i trzeba było to wyłączyć. Prawda? Więc państwo po prostu funkcjonowało we wszystkich wymiarach. Może nie było to rządzenie i nie było to kierowanie państwem, bo rzeczywiście tych cech nie ma, ale takie zarządzanie dnia codziennego było widoczne. Profesor Gielko zadał bardzo ważne pytanie i co tutaj można, że tak powiem, przy tych presjach politycznych zmienić. Otóż nie wydaje mi się rzeczą właściwą, żeby za każdym razem, jeżeli coś się zdarzy, Sejm musiał się zbierać gwałtownie, na przykład przerywać wakacje, chociaż w tym wypadku ta jedność, a nie partyjniactwo było uzasadnione, bo trzeba uchwalić ustawę, która w normalnych państwach starej Unii Europejskiej byłaby uregulowana dekretem. Większość tych regulacji ekstraordynaryjnych są to typowe regulacje, które są robione w wyniku ustawodawstwa delegowanego. Ponieważ w polskiej konstytucji jedynym aktem prawnym tak naprawdę jest ustawa, więc każde nowe stosunki społeczne i każde wydarzenie musi być ustawą. To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia państwa żyjącego w dobie globalizacji i wcześniej czy później albo rozporządzenia z mocą ustawy, albo dekrety powinny mieć miejsce, a parlament powinien je zatwierdzać, więc tyle tutaj można powiedzieć. Co do pytania, prawda, o to, czy partyjniactwo, czy też nie. No, wydaje mi się, że przy wszystkich ocenach negatywnych, zarówno w przypadku samej katastrofy i przy powodzi, jednak to partyjniactwo przynajmniej na pewien czas zeszło na plan dalszy. Te ustawy, te cztery ustawy w Sejmie zostały w zasadzie jednomyślnie uchwalone, bez jakichkolwiek zahamowań. Oczywiście można powiedzieć, że w tym tkwi istota partyjniactwa, żeby się nie narażać elektoratowi w takich momentach. Ale tym niemniej były momenty, kiedy podkreślano pewne elementy wspólnoty, co oczywiście nie zmienia problemu partyjniactwa. Jest pytaniem, co się za tym kryje, o czym chciałbym powiedzieć na końcu. Jeżeli chodzi o ocenę i wpływu rankingu europejskiego na to, co się dzieje i na to, co mówił profesor Sułek. Otóż ja coraz bardziej podejrzewam, że żyjemy w pewnej krainie tworzonych artefaktów. Tak jak w PRL-u i w krajach socjalistycznych cały czas walczono z walką klasową i był element nasilającej się walki klasowej, tak takim równoważnikiem funkcjonalnym obecnie jest walka z korupcją. Prawda? Wszyscy walczą z korupcją z efektem, prawda, panie minister Pitery. W każdym razie to jest problem równoważnika funkcjonalnego. Boję się, że na przykład negatywne oceny w sondażach socjologicznych korupcji w sądach są nieprawdziwe. Że wiele nastawień ludzi jest takich, że oni nigdy w tych sądach nie byli. Po prostu powtarzają opinie. Jest to lustrzane odbicie tego, co jest w mediach. I to jest zjawisko niepokojące. Ale ten problem wymagałby zbadania. Moja ocena jest taka, że w tym rankingu europejskim na pewno nie jesteśmy trzeci od końca. To tylko w Bułgarii się mówi, że prawo jest jak brama na pustyni, tylko idiota. papiera przez nią przejeżdża, prawda, no bo po co? Moim zdaniem jesteśmy w sytuacji, i to jest ostatnia uwaga taka bardzo ważna, jednak zarówno zmian w postawach politycznych polityków, w postawach prawnych, jest jednak coraz więcej poszanowania dla prawa, jest problem organizacyjny w zasadzie, jak to prawo powinno być stworzone, jakie powinno mieć funkcje. No a co do tych ocen, że jest zagrożenie dla państwa i że jest problem partyjniactwa, no to mogę na koniec przytoczyć cytat, który sobie starsi przypomną, a młodzi może zerkną, i będzie on kierowany pod adresem tej teorii właśnie reakcjonistycznej i przywódcy, że tradycja wszystkich zmarłych pokoleń ciąży jak zmora na umysłach żyjących. I właśnie wówczas, gdy wydają się być zajęci tym, żeby dokonać przewrotu w samych sobie i w tym, co ich otacza, by stworzyć coś, czego nigdy jeszcze nie było, w takich właśnie epokach kryzysu rewolucyjnego przywołują oni trwożnie na pomoc duchy przeszłości, zapożyczają od nich imiona, hasła bojowe i szaty, aby w tym uświęconym przez wieki przebraniu i w tym zapożyczonym języku odegrać nowy akt historii świata. No i widzimy, ale trzeba pamiętać, że ten, przed tym cytatem jest cytat z Hegla i tam jest powiedziane, że historia się dwa razy powtarza, a drugi raz jako farsa. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pytanie, właściwie uwaga pana profesora Niżnika, że diagnoza słabości państwa jest pewnego rodzaju nadużyciem i że te tezy o byle jakości są tezami też zbyt ostrymi. Ja chcę tylko przypomnieć, że ja tezy o byle jakości nie formułowałem. To, co mówiłem, było raczej sformułowaniem koncentrującym się na zróżnicowanej ocenie jakości poszczególnych, jak gdyby, funkcji państwa, w zależności od tego, w której fazy reakcji na konflikt, na katastrofę dotyczą, a to z kolei zależało od tego, jakich środków to państwo używa. Nie sądzę, aby z tego wynikała tak generalna teza o byle jakości. Natomiast nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że było to tylko nieprzestrzeganie procedur. Moim zdaniem były to także braki proceduralne polegające na tym, że w pewnych punktach tych procedur po prostu zabrakło. Problem zresztą jest głębszy, bo to nie tylko w tych miejscach, gdzie nie przestrzegano bądź nie było procedur, państwo działało źle, ale co więcej, okazywało się, że tam, gdzie działało dobrze, to często działało dobrze dlatego, że działało wbrew istniejącym procedurom. Tak więc relacja pomiędzy jak gdyby jakością działania a procedurami, ich istnieniem i ich przestrzeganiem jest relacją dosyć skomplikowaną. Pana Iszkowskiego uwaga o tym, że właściwie nie należy redukować tej oceny, czy też uzależniać tej oceny od prosto wyodrębnionej chronologii, co raczej od dwóch typów funkcji państwa, to znaczy od takiej funkcji symbolicznej i funkcji realnej. Ja bym się z tym zgodził, przy czym moim zdaniem nie do końca bym się zgodził z przykładem wymienionym jako przykład tej funkcji realnej, symbolicznej państwa. Powiedział pan o tym, że w sferze symbolicznej państwo sobie poradziło dobrze, prawda? Co było widać w kwestii na przykład zajęcia się, zaopiekowania się ofiarami, rodzinami ofiar i tak dalej. To jest dalece niesymboliczne, powiedziałbym. To było bardzo silnie realne także, poza wymiarem symbolicznym. Niewątpliwie miało to bardzo mocny wymiar realny. Ale myślę, że tak, rzeczywiście. Pana uwaga na temat tego, że pewne słabości tej realnej funkcji ujawniły się już w pierwszym etapie, kiedy takie, a nie inne rozwiązania, na przykład legislacyjne bądź proceduralne przyjęte, to jest ciekawe. Ja sądzę, że po prostu warto patrzeć, jak gdyby dokonywać rozmaitego rodzaju typologii, nie tylko chronologicznej. Pytanie profesora Kochanowicza. Sprawność państwa w perspektywie porównawczej, a ta perspektywa wyznaczona przez rankingi zamożności państw. Krótko mówiąc, czy nasza sprawność państwa lokuje nasze państwo pod względem sprawności właśnie tam, gdzie lokujemy się pod względem zamożności, czyli na trzecim miejscu od końca, o ile pamiętam, wśród tych rangowanych krajów. Moim zdaniem pewnie lokowalibyśmy się nieco wyżej, ale też myślę, że choć ten ranking zamożności jest jakąś dobrą miarą pewnie mierzenia takiego statycznego poziomu bogactwa, to jednak z kolei gdyby wziąć taki jakiś ranking dynamiki dobijania się do zamożności, jeśli tak można powiedzieć, to pozycja Polski byłaby pewnie dużo, dużo wyższa i byłaby wyższa niż pozycja sprawności państwa. Notabene zresztą cała kwestia relacji między tym, między sprawnością państwa a sprawnością ekonomiczną jest niezmiernie skomplikowana. Jak wszyscy o tym wiemy, istnieją teorie, które jak gdyby widzą tutaj zależność przyczynowo-skutkową w obydwie strony, prawda? Raz, że to państwo determinuje i jakość państwa determinuje szansę wzrostu gospodarczego, a dwa, że to wzrost gospodarczy jednak determinuje w jakiś sposób sprawność państwa. W moim przekonaniu w tych rankingach wzrostowo-gospodarczych wypadalibyśmy nieco lepiej niż w rankingach jakości funkcjonowania państwa. I ostatnia uwaga, to jest uwaga w zasadzie nie do głosów z sali, ale do jednego z panelistów, do pana Rafała Matyi, który przedstawił to takie, tę mocną tezę, że zgoda na byle jakość państwa ma źródła kulturowe, a nie polityczne. Ja muszę powiedzieć, że jako socjolog zawsze z zaciekawieniem słucham wyjaśnień odwołujących się do źródeł kulturowych, ale też czuję pewnego rodzaju bezradność, bo czasami jak słyszę, że coś ma źródła kulturowe, to znaczy tylko tyle, że powinienem być obezwładniony, bo z tego już się w ogóle nie da wyjść. Bo jak kulturowe, to my jesteśmy niewolnikiem tego, co kulturowe. I w istocie rzeczy jest to jakiś taki flogiston, prawda? Nie bardzo wiadomo, czy z tego daje się jakoś wyjść i co to znaczy i czy to można jakoś do końca opisać. Czasami mam wrażenie, że jest to, no jak gdyby, no chcę trochę prowokująco powiedzieć, próba ucieczki w jakieś takie wyjaśnienie, kiedy nie mamy jak gdyby innych narzędzi do wyjaśnienia. I dlatego bym postawił takie pytanie, czy te kulturowe źródła mają z kolei jakieś swoje determinanty, czy one są, krótko mówiąc, zmienialne, czy za pomocą zmian instytucjonalnych można jakoś wpływać na te uwarunkowania kulturowe, czy można je jakoś przekroczyć, czy można je jakoś wykorzystać. Ja wiem, że znowuż to jest po prostu ogromny, wielki problem w klasycznych naukach społecznych dyskutowany, ale chciałbym coś usłyszeć właśnie na temat tego, czy my już do końca będziemy tymi niewolnikami bliżej nieokreślonej kulturowości, czy też można się w jej ramach jakoś poruszać, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To ma pan pole do popisu.
Dobrze, to ja może rzeczywiście zacznę od tego ostatniego pytania, bo to jest dobra okazja, żeby wyjaśnić. Ja twierdzę raczej to, że konflikt w tej sprawie ma charakter kulturowy, nie pokrywa się z podziałami politycznymi, niż że to jest uwarunkowanie.
To, co pan powiedział.
Tak, tak, więc no to doprecyzowuję w odpowiedzi. Tak, ale w ogóle nie chodziło mi o to, żeby pokazać ubezwłasnowolnienie w tej sprawie. Tak? Zupełnie nie taka była intencja. Jeżeli źle to powiedziałem, to moja wina, ale wyjaśniam intencję. Otóż i opowiem od razu o doświadczeniu zupełnie lokalnej polityki sądeckiej. Obserwuję tworzenie, uczestniczę w tworzeniu koalicji kulturowej, która ma zasięg od SLD, powiedzmy, do PiS-u i AWS-u, a jednocześnie wyznacza bardzo ostry spór między różnymi stronami w Nowym Sączu i po drugiej stronie są politycy dokładnie reprezentujący taki sam wachlarz sprawy. I rzecz dotyczy generalnie tego, czy dać sobie spokój z rozwojem, inni to za nas załatwią, czy też wręcz przeciwnie, to jest bardzo poważne wyzwanie i Nowy Sącz może zostać zredukowany do rangi miasta powiatowego, jeśli nie podejmie pewnych działań. W tym sensie mówiłem i to chcę od razu wyjaśnić. Uważam, że ten spór jest niezwykle ciekawy i ludzie się angażują znacznie bardziej emocjonalnie, przynajmniej ja mówię o elicie politycznej, niż często w spory rytualne między dwiema partiami, które muszą odegrać swój spektakl na potrzeby wyborców. I w tym sensie chciałem powiedzieć też, że wezwanie pana redaktora Rolickiego do czujności chciałbym odrzucić. To znaczy, ja bym powiedział wręcz przeciwnie, mniej czujności w tej sprawie. To znaczy, gdyby można było zrobić taką rzecz, a myślę, że już niedługo media będą na to pozwalały, żeby odhaczyć taki
jak w internecie, taką opcję i prosić, żeby mnie nie informowano na co dzień, może raz na miesiąc, o sporze między Platformą i PiS-em, to ja bym taki coś zrobił, mimo że jestem politologiem. Bo ja mam wrażenie, że kanały informacji, kanały efektywnej komunikacji, zwłaszcza wewnątrz elity intelektualnej, politycznej kraju, są zapchane tym sporem. Jeżeli byśmy o nim mniej wiedzieli, to byłoby to na pewno z pożytkiem. A jedną z, jeżeli ktoś nie bardzo w to wierzy, to chociażby myślę, że wypowiedź pana profesora Staszkiewicza może pokazać, że te rzeczy, o których on mówił, mają charakter moim zdaniem w dużej mierze ponadpartyjny, a nie są przedmiotem ostrej debaty publicznej i proces tworzenia prawa jest praktycznie nieomawiany przez media, nawet te dość zaawansowane informacyjne, jakby, które mają nas o czymś ważnym tłumaczyć. Jeśli chodzi o pytanie o partyjniactwo, no to ono jest bardzo zasadne, tylko problem polega na tym, żebyśmy jako uczestnicy debaty publicznej całkowicie ulegli temu. Tak? To znaczy i dziennikarze, i odpowiadający, każdy czuje się w powinności przedyskutować swój stosunek do ostatnich wypowiedzi którejś z dwóch przywódców i to jest strasznie ważne, zbija wszystkie tematy inne z agendy. Jeśli chodzi o, jeszcze raz wrócę do kwestii kulturowych i tego, czy w jaki sposób to się dzieje, czy instytucje, czy jakieś inne zmiany, oczywiście i debata publiczna i instytucje. Ja mam przyjemność mieszkać na pograniczu polsko-słowackim i obserwuję od ponad 10 już lat to, co się dzieje ze Słowakami, tak? To niemożliwe, żeby kraj się tak zmieniał, tylko gdyby kultura była czymś obezwładniającym. Ale i instytucje, i debata publiczna na Słowacji się zmieniło. Czy zmiana Meciara to jest zmiana instytucjonalna? No nie, kulturowa. Pewnego rodzaju wyzwolenie i również wyzwolenie ze sporu Meciar kontra jego wrogowie. To też było wyzwolenie dla Słowaków. Więc ileś wyzwoleń być może możemy przejść kulturowych, a ileś wyzwoleń natury instytucjonalnej, które pomogą dobrze spożytkować naszą energię. To zresztą, jeżeli mówimy o przestrzeni lokalnej, na przykład dotyczy tego, na ile samorządność terytorialna jest cały czas samorządnością i na ile powinniśmy wrócić do ideałów 90. roku, bo ja mogę powiedzieć, że drugie ciekawe badanie lokalne, które mi przyszło prowadzić, to jest badanie nad radą z 90. roku i radami obecnymi. I to jest naprawdę przepaść, zupełna przepaść, między, zwłaszcza na poziomie takich miast jak Nowy Sącz, między obywatelską, ze wszystkimi słabościami, kulturą komitetów, a dzisiejszą klientelistyczną kulturą zdominowaną przez reprezentantów zarządów osiedli, spółek komunalnych, tak czy inaczej obecnych w życiu miasta. To jest inna faza samorządności. Być może warto, znowu nie wiem, i kulturowo, i instytucjonalnie wrócić do korzeni. Pytanie o to, czy procedury nie były dobrze. No procedury to nie są tylko zapisane formułami papiery, tak? To jest pytanie, czy instytucje są gotowe do ich natychmiastowego wdrożenia. Otóż ja sądzę, że nawet jeżeli coś mamy dobrze zapisane, to bardzo często niezbyt dobrze to funkcjonuje. Spróbuję poddać Państwu bez odpowiedzi na to pytanie, ale być może będziemy mogli w najbliższych dniach, jak będziemy znali raport Midera, też odpowiadać na to pytanie. Jaka była reakcja centrum władzy Rosji i Polski na katastrofę smoleńską? Otóż z tego, co wiemy z dziennikarskich śledztw, diametralnie odmienna. Tak? Rosjanie znacznie szybciej wiedzieli, czego chcą, jakie są ich kluczowe interesy. Co więcej, no, jeżeli to jest prawdą, tutaj poruszamy się w rzeczach niedowiedzionych do końca. Tak? Jeżeli to oni sformułowali dla nas propozycję rozwiązania prawnego nieformalnie i podali nam ją za pośrednictwem pana Klicha, to świadczy o tym, że sama sprawność centrum państwa, które jest niezwykle ważna, to jedno z rdzeni naszej zainteresowania, no jest zupełnie inna. I to nikt mi nie wytłumaczy, że powinniśmy mieć słabszą, bo przecież są inne kraje, które mają słabszą. Historia uczy, że bardzo ważne jest mieć centrum władzy na najwyższym poziomie. Drugi test, który być może też możemy sobie przeprowadzić każdy indywidualnie, to jest test tego, jak działają mechanizmy kontroli państwowej. Nie mówię teraz o Najwyższej Izbie Kontroli, tylko w ogóle kontroli, atestacji, i na ile eliminują nieuczciwych graczy, a na ile uczciwych, którzy nie dopatrzyli jakichś drobnych formuł. Otóż ja z rozmów z przedsiębiorcami, z rozmów z ludźmi, którzy uczestniczą w projektach unijnych i z własnych doświadczeń, na szczęście już od roku nie jestem dziekanem, więc mogę to mówić otwarcie, z komisją akredytacyjną i komisjami akredytacyjnymi, wiem, że procedura kontroli w Polsce polega na próbie złapania na drobnych przestępstwach, puszczaniu płazem czasami bardzo poważnych wykroczeń, a jednocześnie eliminowaniu, braku zdolności eliminowania nieuczciwych graczy. To znaczy ci, o których lokalnie albo środowiskowo się wie, że są nieuczciwie, łamią reguły, jeżeli są odpowiednio mocni poprzez kontakty nieformalne, przetrwają wszystko. prawda? A ponieważ trzeba kogoś złapać, no się będzie szukało jakichś proceduralnych, drobnych kruczków i bardzo często się to uda. Mieliśmy bardzo dużo dowodów, była kwestia Kluski, była, no, można to mnożyć. Otóż w tym sensie państwo polskie jest do pewnego stopnia no byle jakie, tak? Ja nie mówię, że całe byle jakie, tak? Że od A do Z, ale tolerujemy byle jakość, tak? Znowu, można by, i tutaj wrócę do pytania o porównania, na pewno są w Unii Europejskiej kraje, które znacznie bardziej pasują do tej definicji, ale tak naprawdę mnie nie interesuje los tych krajów, tylko to, żeby w Polsce istniała duża doza nietolerancji dla byle jakości. Jak ona będzie odpowiednio duża, to ja zacznę, przejdę na drugą stronę i będę mówił, no już dopuśćmy tą byle jakość w pewnych rozmiarach i tak dalej. Przestańmy tak krytykować. Na razie mam poczucie, że grozi nam raczej samozadowolenie niż nadmiar takiej krytyki, która postuluje pewne realne zmiany. Nie jest, powtarzam, nie mówię teraz o tym, co się dzieje na scenie politycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, proszę.
Ja w trzech sprawach. Pierwsza to chciałbym tutaj sprostować. Ja nigdy nie pozwoliłbym sobie, żeby powiedzieć o państwie polskim jako państwie byle jakim. I nie uważam, że jego stan jest byle jaki. Mówiłem znacznie ostrożniej o właśnie przyzwoleniu w pewnych segmentach działania tego państwa na byle jakość. A to jednak jest zupełnie coś innego. Druga kwestia to jest, no rzeczywiście ten wątek, jak spór polityczny wpływał na sam, na tragedię i później instrumentalizowania politycznego tej tragedii, o tym nie mówiliśmy. Nie ocenialiśmy zachowań poszczególnych polityków, określeń, ale wydaje mi się, że to nie było przedmiotem naszego panelu. Oczywiście moja ocena jest taka, że zwłaszcza to, co później się działo po katastrofie, no, było czymś i jest głęboko oburzającym, raniącym. I rzeczywiście, jak użył tego określenia ojciec Ludwik Wiśniewski w ostatnim tygodniku powszechnym, często zamienia się nie w żałobę, ale antyżałobę. Natomiast ja stoję na stanowisku, że nie było bezpośredniego związku między tym nieszczęściem, tą katastrofą, a sporem politycznym w Polsce. Jeśli w jakimś zakresie ten spór gorszący na szczytach państwa mógł mieć wpływ, to tylko w tym, że była szczególna presja psychologiczna przy organizowaniu wizyty 10 kwietnia. Ale ta katastrofa przy tych takim podejściu do procedur obowiązujących, stosowanych w 36 pułku, przy takim wyszkoleniu lotników, mogła się zdarzyć równie dobrze 7 kwietnia przy gorszych warunkach meteorologicznych. I kwestia trzecia i ostatnia, to jest państwo Kościół w tych dniach. Państwo Kościół przy powitaniu trumny z ciałem pana prezydenta. Ja oczywiście nie znam kulis, nie znam faktycznych powodów, że prezydenta witał, zabrał głos przedstawiciel Kościoła, ale nie wykluczam, że mogły tutaj w grę wchodzić również świadoma decyzja przedstawicieli władzy wykonawczej, stwarzająca taką celową pustkę, i to mogło się brać z realnych stosunków politycznych, które występowały pomiędzy prezydentem a ośrodkiem rządowym. Być może uwzględniono tutaj wolę rodziny. Natomiast nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia, żeby na tej podstawie można mówić o świadomej abdykacji państwa. doskonale pamiętam, że starałem się oglądać w telewizji uroczystości powrotu trumien. Pamiętam doskonale i mam jeszcze w uszach słowa premiera, który witał z imienia i nazwiska i zawsze coś mówił o osobach wracających do kraju. Przede wszystkim ja mam, jak sięgam pamięcią w przeszłość do tych dni i widzę lotnisko, to widzę premiera mówiącego. I wreszcie, ja myślę, że było olbrzymie zapotrzebowanie na obecność na uroczystościach, szczególnie nie uroczystościach takich jak pogrzeby, właśnie przedstawicieli Kościoła i kościołów. I nie było tutaj żadnego dysonansu w tym. Natomiast czym innym jest, jakie słowa padały i jakie tezy były formułowane w wystąpieniach pewnych hierarchów. Sam odczuwałem w kilku przynajmniej przypadkach poczucie dużego dysonansu i zawodu. Ale to jest zupełnie coś innego. Nie zasada była zła, tylko niektórzy uczestnicy tych wydarzeń, tych ceremonii, nie stanęli po prostu na wysokości zadania, nie pojmując, że nie jest to miejsce do wygłaszania politycznych ocen czy zabierania stanowiska po której stronie konfliktu politycznego w Polsce, ale moment właśnie jednoczenia i wezwania do jednoczenia. Tego oczywiście w wystąpieniach pewnych hierarchów zdecydowanie zabrakło. Ale sama zasada, że Kościół był bardzo mocno obecny w tych wydarzeniach, jest absolutnie zgodna i z naszą tradycją, i z literą konstytucji, literą prawa, i myślę z oczekiwaniem przygniatającej większości obywateli tego państwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze chwileczkę czasu. Jeżeli jest jakieś jedno lub dwa pytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę.
W pełni zgadzam się z wypowiedzią pana Aleksandra Halla. A co do roli premiera, władzy wykonawczej w sytuacjach następnego dnia po dniu sprowadzenia zwłok prezydenta. Również rozumiem rolę Kościoła w społeczeństwie polskim. Ale nie uchyla to znaczenia faktu, bo ja mówiłem o fakcie. Panie profesorze, dokonał pewnej interpretacji tego faktu. Ja mam inną interpretację tego faktu. Ja nie przyjąłbym tezy, której pan nie wypowiedział, o abdykacji państwa. Ja tylko zastanawiałem się, dlaczego nastąpiła taka sytuacja. I ona była dla mnie uderzająca tego dnia. I myślę, że była uderzająca dla wielu osób, które obserwowały te uroczystości. A fakty mają to do siebie, że tworzą precedensy. Fakty mają to do siebie, że na ich podstawie buduje się następne zachowania. Bo jeżeli zbuduje się na podstawie jeżeli nie skomentuje się określonego faktu, czyli uzna się, że ten fakt nie miał znaczenia, to ten, który korzysta z powstania tego faktu, w następnej kolejności powie, no przepraszam, ale poprzednio nie reagowałeś. Dlaczego dzisiaj reagujesz, skoro poprzednio milczałeś, skoro poprzednio zaakceptowałeś taką sytuację, to jestem zdziwiony, że dzisiaj masz pretensje. Ja mówię o takim wymiarze tamtej sytuacji, która oczywiście z perspektywy znaczenia faktu nie ma takiego wymiaru, który moglibyśmy nadawać dzisiaj nawet w naszej dyskusji. Ale nie chciałbym, żeby został pominięty ten fakt, który może mieć jakieś znaczenie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja mam krótkie pytanie do pana Aleksandra Hara. Użyłeś na końcu poprzedniego wystąpienia takiego sformułowania, że śledztwo się ślimaczy. Czy pan uważa, że rok na przeprowadzenie takiego śledztwa to jest dość, aby zakończyć go już takim pełnym, prawidłowym raportem? I jedna jeszcze uwaga do przewodniczącego, bo wspomniał pan o tej kwestii zamożności, no i związku właśnie z tą zamożnością, ze sprawnością państwa. Otóż powiem tak, ja śledzę w tej chwili poczynania Holandii, gdy chodzi o powodzie. Śledzę także poczynania Niemiec, gdy chodzi o powodzie. I oni uznali, że są za biedni na to, aby sobie pozwolić na zalewanie tych różnych obszarów, domów i tak dalej. I w związku z tym wprowadzają różne zmiany dotyczące właśnie tych polderów, obszarów zalewowych i tak dalej. Krótko mówiąc, no, jak kraj jest biedny, to stara się straty ograniczać, co widać po Holandii, Niemiec i Niemczech. Natomiast no, my, zdaje się, mamy poczucie takiego bogactwa, że nie musimy sobie na tego typu ostrożność pozwalać. Dziękuję.
Nie wiem, czy jeszcze jakieś jedno pytanie, czy już może wobec tego poprosimy...
Tak, tam jest, zobacz.
Tak, bardzo przepraszam. To już ostatnie wobec tego pytania.
Ja mam pytanie do pana profesora Rycharda, bo pan profesor krytycznie wypowiadał się na temat pewnych aspektów działalności państwa w kwestii wyjaśniania. I użył pan takiego stwierdzenia, że u nas w polskiej prasie nie podnosi się na przykład kwestii, że MAK jest instytucją, która z jednej strony certyfikuje lotniska, a z drugiej strony ocenia, czy to lotnisko pracowało dobrze, czy źle w kontekście katastrofy. O tym pisano swoją drogą w gazetach.
Ja nie mówiłem, że nie pisano, ja mówiłem, że stosunkowo mało media.
A jak pan profesor w takim razie, skoro mamy tego rodzaju sytuację porównawczą, może ocenić z punktu widzenia takiego strukturalnego status komisji Millera z kolei? Czy tutaj nie mamy też problemu?
To co, może poproszę pana Hala pierwszego odpowiedź i potem...
Więc tak, ja nie przypominam sobie, abym użył słowa śledztwo się ślimaczy, ale być może niedokładnie pamiętam swoją wypowiedź. Natomiast, żeby było jasne, nie, ja nie uważam, żeby śledztwo prokuratorskie trwające rok, żeby to było zbyt długo trwające śledztwo. Nie, z całą pewnością tak nie uważam. Natomiast nie ukrywam, że z coraz większą niecierpliwością oczekuję na raport komisji ministra Millera. Rzeczywiście, dni zbliżone do rocznicy, to nie jest dobry czas na opublikowanie tego raportu, który z całą pewnością będzie podlegał politycznym ocenom i budził emocje, ale nie chciałbym na niego czekać przesadnie długo i prawdę mówiąc, z tych wypowiedzi, które ministra Millera, które nastąpiły bezpośrednio po opublikowaniu raportu MAK-u, można się było spodziewać, że ten raport będzie szybciej niż jest. Tak bym powiedział. Ale oczywiście najważniejsza jest jego rzetelność i najważniejsza jest jego merytoryczna zawartość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ostatnie.
Jeżeli rozumieć pana pytanie w ten sposób, że jest to pytanie o to, czy status komisji Millera rodzi jakieś wątpliwości prawne, to zasięgnąłem opinii osób ode mnie bardziej kompetentnych, siedzących po mojej lewej stronie i odpowiedź, jaką uzyskałem, była taka, że nie, w sensie prawnym nie budzi ten status wątpliwości, jeśli chodzi o komisję ministra Millera. Natomiast jeżeli rozumieć pana pytanie w ten sposób, czy jest tam jakiś uwikłany konflikt interesów, bo odniósł pan to do komisji MAK, no to muszę powiedzieć, że nawet gdyby był, to uważam, że nie ma innej możliwości niż funkcjonowanie właśnie takiej komisji powołanej przez ministra takiego, a nie innego resortu i to jest po prostu właśnie chyba, no uważam, naturalny krok bardziej niż powoływanie komisji nadzwyczajnej. W tym punkcie się zgadzam z tym, o czym mówili panowie, czy też jeden z panów, nie pamiętam, który. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję państwu wszystkim.